przekazał już pozdrowienia od zboru białostockiego, w którym mieszkamy od 3 lat. Dołożę jeszcze do tego pozdrowienia od mojego ojca z Chrzanowa, gdzie gościliśmy wczoraj. Dziękujemy. Stosunkowo długo w życiu się uczymy. Okres szkolny dla niektórych to jest prawie 1/3 życia. I w szkołach, na co ci, którzy się uczą, ogromnie narzekają, jest cała masa różnych przedmiotów. Przedmiotów, które nam mają przybliżyć świat, który nas otacza, mają dać nam pewne umiejętności w poruszaniu się po tym świecie, pewną umiejętność tego, żebyśmy mogli się utrzymać wśród innych ludzi w sposób fizyczny, czyli żebyśmy mogli pracować, żebyśmy mogli mieć za to jakąś zapłatę i z tego żyć. Jednej rzeczy nas w tych szkołach nie uczą. Paradoksalnie rzeczy, która jest dla nas najważniejsza i której najwięcej potrzebujemy. W tych szkołach nie uczą nas, jak być ludźmi. Uczą nas wszystkiego innego, tylko nie najpotrzebniejszej dla nas rzeczy. I tak naprawdę, kiedy się nad tym zastanowić, to przez całe życie jesteśmy w pewnym sensie nieukami. Tu ktoś wspominał z braci przede mną o tym, że nas uczy historia. Ja zacytuję inne słowa, inny tekst, który bardziej do mnie przemawia. Historia uczy nas jednej rzeczy, że jeszcze nigdy nikogo i niczego nie nauczyła. Mówi się, że uczymy się na własnych błędach. Jest to nieprawda. Błędy te same popełniamy po wielokroć i kiedy się na to patrzy, to wydaje się to zupełnie niesamowite. Jak można parę razy błądzić w tej samej sprawie? A jednak tak jest. Bratelstwo, prosty, oczywisty dla nas jasny przykład. Nazywamy się ludźmi w prawdzie i niektórzy tutaj, jak patrzę, no to mogą naprawdę o sobie powiedzieć, że życie spędzili w prawdzie. Proste pytanie wam zadam. Ile zmieniły się nasze charaktery i nasze życie przez to, że tyle lat jesteśmy w prawdzie? Straszne to jest. Straszne. Jak niewiele potrafiliśmy w życiu zmienić, co gorsza, bywa tak, że widzimy po latach, że coś się pogorszyło u nas. Że zamiast się rozwijać, to gdzieśmy się zawieruszyli, zabłądzili i to nasze życie jakieś takie bez wyrazu. I my, niedouczeni ludzie, z ogromną odwagą uczymy innych. Zauważcie, z jaką łatwością nam przychodzi uczenie innych. Prostowanie ich życia, napominanie, pouczanie, wykrzykiwanie nad nimi, wskazywanie palcem. My, sami, niedouczeni ludzie. I nawet taka nauka jak psychologia, która pokazuje jak gdyby to, co wewnątrz człowieka się dzieje, mechanizmy, które nim kierują, emocjami jego, dalej nie odpowiada na pytanie, jak sobie radzić w życiu. Jak stosować to, czego się nauczyliśmy. I kiedy z ogromną pewnością i łatwością kierujemy życiem innych, to sami siebie nie uczymy. I potrafimy bardzo łatwo komuś powiedzieć, słuchaj, powinieneś tak robić, to tego problemu się pozbędziesz. Ale kto z nas taki nakaz potrafi sobie samemu postawić? Inna jest rzecz jeszcze, że ucząc nawet innych, popełniamy gwałt na nich. Gwałt, który polega na bardzo prostym mechanizmie. Myślę, że chyba wszyscy z was oparzyliście się kiedyś w życiu. Kiedy człowiek dotknie bardzo gorącego przedmiotu, to istnieje ułamek sekundy, kiedy już go dotknął, a jeszcze nie czuje bólu. Tak funkcjonuje fizjologicznie nasz organizm, że reakcje naszego organizmu są opóźnione w stosunku do tego bodźca, który jest tam nadany. Dziecko dotyka gorącego i dopiero po ułamku sekundy cofa rękę, no tam już bąble, płacz, łzy i wrzask. Cała produkcja filmowa jest oparta na tym złudzeniu, że nasze oko odbiera z opóźnieniem pewne obrazy i potrafi w umyśle kleić rzeczy, które są w kawałeczkach nam przedstawiane. Kawałeczek po kawałku, a umysł łączy to w całość i tworzy się film. Mówię to dlatego, że kiedy pouczamy innych, to powinniśmy mieć świadomość tego, że tak funkcjonuje nasz organizm nie tylko fizyczny, ale duchowy, umysłowy, że nie istnieje metoda taka, że jeżeli mamy przed sobą negację, ktoś mówi nie, rozumiem inaczej, nie będę, nie pozwolę, nie przekonasz mnie, to zdołamy w wyniku perswazji w ciągu 5 minut zmienić jego zdanie. Nigdy tak nie ma. Nigdy tak nie ma. Ktoś musi się oswoić z jakąś myślą, musimy mu dać czas na zastanowienie. Pewne rzeczy muszą się stać w jego mózgu, żeby zaczął się w ogóle pytać o rację, którą my mu przedstawiamy. A my jesteśmy przekonani, że kiedy siadamy koło kogoś obok, to jesteśmy zmienić w stanie jego sposób myślenia. Już nie mówię o jego postępowaniu. To jest niewykonalne. Stąd biorą się, jak to mówi Jakub, kłótnie, baśnie między wami. Biorą się z pewnych ambicji, które w nas są, ponieważ za wszelką cenę chcielibyśmy komuś narzucić swoją wolę, swój sposób myślenia, swój ogląd świata, nie wiedząc, że tego się po prostu nie da zrobić. Że na wszystko w życiu musi być czas. Czasem ułamek sekundy, jak w tym przykładzie o oparzeniu, a czasem trzeba na to 20 lat. I kiedy mamy tak ogromną nieudolność w uczeniu innych i pouczaniu i prostowaniu ich ścieżek, to zauważcie ze zgrozą, że siebie nie uczymy w ogóle, wcale. Nie mamy takiego obyczaju, żeby pewne rzeczy wytępić w sobie. Mamy świadomość, ale nie robimy żadnych kroków w tym kierunku. Zacytuję bardzo proste zdanie. Nie mówcie źle o innych. Proste, oczywiste. Nie ma nad czym dyskutować. Jasno napisane. Czy robimy w życiu wysiłek, żeby to wdrożyć? Nie wiedzieć o tym, tylko wdrożyć. Żeby po jakimś czasie było tak, że przestaniemy mówić źle o innych. Bo kiedy popatrzycie na szkołę, na naukę szkolną, to jest tak, że żeby rozwiązać jakieś zadanie, na przykład matematyczne, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, sposobów. No i uczymy się tak, że rozwiązujemy na przykład 100 zadań matematycznych. Po prostu się tego uczymy, ćwiczymy to. Krok po kroku staramy się coś zapamiętać i tego używać. Nie mówcie źle o innych. Czy ćwiczymy coś takiego? No nie, wiemy, że tak ma być. Nie ćwiczymy. Ktoś pięknie powiedział, że ostatnie przykazanie zostało dane dla tych, którzy uważają, że wykonują wszystkie poprzednie. Opowiadał mi taki mój przyjaciel kiedyś, bardzo powiem wam jeszcze szczerze, lubię mówić o rzeczach praktycznych w Ewangelii. Opowiadał mi sam o sobie. Mówi, wiesz, mam problem w środku. No i to jest taka pożądliwość, z którą sobie nie umiem dać rady. I wiesz, co zrobiłem? Mówi, ponieważ sprawa jest delikatna i nie jestem w stanie się z tym podzielić z kimkolwiek, żebym mógł liczyć na to, że będzie mnie ktoś począsał i pilnował w tej sprawie, to postarałem się, żeby sam siebie napominać. I u siebie nad biurkiem, dokładnie na wysokości oczu, wymalowałem flamastrem duży napis. Nie bądź głupi. Ten napis jest napisany tak bezosobowo, że nikt nie wie, o co tam naprawdę chodzi. Ja wiem. Ale to nie bądź głupi. Ma mi co dzień przypominać, chłopie, musisz się tej obsesji twojej pozbyć. Nie utrzymaj się w życiu. I kiedy nawet otwieramy świętą księgę i w modlitwie braterstwo usłyszycie po nieskończoność to, że Panie Boże, pobłogosław nam tą chwilę, żeby brat wypowiadał zgodnie z Twoją wolą, a my, żebyśmy do serca swoje... I nic się nie dzieje. I coś to do serca naszego nie trafia. Mówię naszego, ponieważ ten mechanizm dotyczy wszystkich. I tych, którzy słuchają, i tych, którzy nauczają. Nie chcemy się uczyć. Tyle trochę wstępu i teraz pokażę rzecz jedną, która według mnie jest takim jak gdyby elementem sposobu uczenia się i zmieniania w życiu. Ale ponieważ tak naprawdę w życiu najwięcej uczymy się przez przykład i doskonale o tym wiedział i Pan Jezus, i apostołowie, i to, co brat Jeremiasz tutaj cytował już w pierwszej godzinie, 11 rozdział listu do Hebrajczyków temu jest poświęcony. Apostoł tam właściwie opisuje życie ludzi, którzy już dawno nie żyją, ale to życie ma nas czegoś nauczyć. I Pan Jezus, kiedy chce coś włożyć do głowy, to też opowiada historię jakąś. Ponieważ nam się łatwiej zapamiętuje z powodu właśnie tej bezwładności organizmu naszego, jak jest długa historia, to z niej zapamiętamy to jedno jedyne zdanie, które Pan Jezus chciał opowiedzieć. A kto jest Twoim bliźnim? A no usiądźcie wygodnie, to ja Wam opowiem. No szedł sobie człowiek, napadli go zbójcy, no i sprali go na kwaśne jabłko. Ale ta historia cała nie jest tyle ważna, co to zdanie, które ma wytłumaczyć, kto jest bliźnim. Tak się w życiu uczymy najczęściej. Przez przykład. Przez wielokrotne powtarzanie. Przez obserwacje. I posłużę się historią, bo tak jest najłatwiej. Historią ze Starego Testamentu i wybrałem historię tak znaną, żebyśmy nie musieli sobie o tej historii w ogóle opowiadać. To, o czym chcę mówić, zaczyna się w momencie, kiedy młody Dawid staje naprzeciwko Goliata. W ciekawych czasach w ogóle żyjemy. Może na ten temat kilka słów, żebyśmy sobie wyobrazili, jak wygląda tamten świat, gdy Dawid staje naprzeciwko tego olbrzyma i po jednej stronie są jedne wojska, jest wzgórze, po drugiej jest drugie wzgórze, stoją drugie wojska. A on staje i on wie, że zabije tego człowieka. Powiem Wam jeszcze, że to, co zazwyczaj cytujemy w tym wypadku, no bo z wypowiedzi Dawida tak wynika, to oczywiście jesteśmy przekonani, że Dawid zabije Goliata, ponieważ Pan Bóg jest po jego stronie. To tak całkiem nie jest. Dawid jest pewny, że go zabije nie tylko dlatego, że Pan Bóg jest po jego stronie. Ale dojdziemy do tego. Wróćmy do czasów tamtych, w których jesteśmy. Kiedy oglądałem, jak jeszcze mały dzieciak, obrazy biblijne, taką mieliśmy nawet Biblię w obrazach, już nie wiem, to jest strasznie stare wydanie. Tam, Biblia składała się z miedziorytów Gerichen Dürera. Taki był artysta, który Biblię zilustrował. No to się naoglądałem tych obrazów ze Starego Testamentu. Oczywiście one zupełnie skrzywiły mi obraz rzeczywistości, bo na przykład to spotkanie z Goliatem wyglądało tak, jakby to była bitwa pod Grunwaldem. Czyli mnóstwo uzbrojonych, zakutych w żelastwo żołnierzy po jednej, po drugiej stronie, pancerze, włócznie. Potem się w życiu doczytałem, jak to wyglądało i nie wiem, czy trafiliście na tą ciekawostkę taką. Ona jest troszeczkę wcześniej opisana przy okazji rządów Saula. zaczynają się w ogóle wojny z Filistynami. I taka krótka wzmianka. 13 rozdział 1 Samuelowej. A w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyni uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze albo oszczepy. Jako okupanci wpadli na bardzo prosty sposób. Nie wolno było w Izraelu uprawiać kowalstwa. Więc cały Izrael chodził do Filistyńczyków, jeżeli chcieli sobie naostrzyć swój lemierz, czy motykę, czy siekierę, czy oścień. Gdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy, lemieczów i motyk, i trójzębnych wideł, i siekier, i nadzianie ościeni na drągi, tylko u nich było możliwe, czyli u Filistynów. To też w czasie wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan mieli je. I ten obraz, który ja pamiętam z dzieciństwa, ogromne dwie uzbrojone armie, zupełnie inaczej wygląda. W Izraelu mieli kije, motyki, oszczepy. Tak wyglądały wojny z Filistynami. Ktoś powie, niemożliwe. No możliwe. Przytoczę Racławice, to już bliżej nam, kiedy stworzono oddział chłopów w ten sposób, że kosy na sztorc postawiono. No nie jest to taka dziwna rzecz w historii, że nie ma normalnego wojskowego uzbrojenia, a jest armia. I trzeba sobie wyobrazić tamte czasy Dawida i te wojny, które wyglądały inaczej niż to, co pamiętamy ze średniowiecza czy z innych potyczek militarnych. Natomiast emocjonalny świat wyglądał podobnie. Czy na przykład istniały łapówki w tamtych czasach? Popatrzmy. I rzekł Isaj do Dawida, ojciec do syna mówi, pójdziesz do swoich braci, bo oni tam walczą. Miał trzech starszych braci Dawid. I rzekł raz Isaj do Dawida, swojego syna. Weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. I zdanie następne. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi i zapytaj o powodzenie twoich braci. Nie zmieniły się te czasy. Kiedy Saul przyjmował na swój dwór Dawida, z polecenia zresztą swoich dworzan, żeby osładzał mu życie grając na harfie, to ciekawie też, zobaczycie jak się tego człowieka dobiera. Przytoczę ten fragmencik również. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, do króla mówi, jeden z jego dworzan. Oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Potrzebowali człowieka, który potrafi ładnie grać. Ale nie mógł to być byle kto potrafi ładnie grać. I dalej. To jest dzielny rycerz, mąż waleczny, wymowny i urodziwy. Na dwór Saula nie mógł się dostać ktokolwiek. Dawid spełniał wszystkie te kryteria. Był ogromnie sympatycznym, młodym człowiekiem, a jeszcze do tego bardzo walecznym. Saul zakochał się w Dawidzie. Miał go za giernika. To był ktoś, kto podnosił jego prestiż. Młody człowiek, ale miał wszystko, co było potrzebne. Miał też to, co było tam najważniejsze, że umiał na niego pozytywnie działać. Czasem zastanawiamy się nad tym, o co to chodziło, kiedy jest napisane, że Duch Boży opuścił Saula i Pan Bóg zesłał na niego ducha złego, który go trafił. Jak poczytamy historię króla Saula, to pewne rzeczy się nam wyjaśniają. Bo dlaczego niby, kiedy Pan Bóg zsyła na Dawida takie, taki stan na Saula, to Dawid grą na harfie potrafi to zlikwidować. Myślę, że nietrudno jest zgadnąć, że nałożyły się tutaj dwie rzeczy. Pierwsze, Saul został podrzucony. Bardzo krótko króluje i wie, że odtąd będzie królował bez Boga. Pan Bóg mu wyraźnie powiedział: moja łaska od ciebie odeszła. Wyobraźcie sobie świadomość, że jest się królem państwa i trzeba teraz bez Boga królować. Bez żadnego oparcia. Do tego trzeba sobie dołożyć inną rzecz, że charakter króla Saula musiał być dość delikatny i nie wiem, czy przypominacie sobie ten incydent, kiedy został wybierany na króla nad Izraelu. Schował się chłopak. Ukrył się w taborze. To musiał być człowiek, który nie miał predyspozycji, żeby stanąć i błyszczeć przed całym wojskiem. Bardzo skomplikowana konstrukcja psychiczna króla. I kiedy Bóg go opuścił, to musiał mieć takie stany, że po prostu nie chciał mu się żyć. Kłopoty w królestwie. Różne sytuacje takie, że nie umiał sobie dać rady o własnych siłach. Nie wiedział, jak wybrać, jak zadecydować. Nie było kogo pytać. I wtedy potrzebny był Dawid, żeby mu pograł trochę na harfie. Ale to mówię krótko o tej sytuacji i o tym świecie, w którym to się dzieje, po to, żeby bliższy nam był ten moment, kiedy Dawid decyduje się, że zabije tego wielkoluda. I Dawid wie, że to zrobi. Kiedy zdejmuje zbroję, którą Saul go obdarzył, to opis jest taki, ja będę opowiem to, bo żeby nie czytać tak dużo tekstu. Historia jest bardzo znana. Ale są ciekawe szczegóły tam. Są dwa wzgórza i dolina i tam jest potok. I Dawid, przechodząc z jednej strony na drugą, przez ten potok musiał przejść, ale napisane jest, że do torby włożył 5 kamieni, tak. 5 kamieni sobie schował w torbie. Po co to zrobił? Kiedyś, dawniej, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, a czytałem Pismo Święte, to sobie wyobrażałem, nie wiem skąd mi się to wzięło, że te kamienie Dawid sobie włożył do torby, jak już szedł odwiedzać swoich braci, że już je miał. Nie. On je włożył wtedy, kiedy szedł na spotkanie z Goliatem, kiedy już zapadła decyzja i on zadeklarował, że zabije tego Filistyna. Już wiedział, jak go zabije. I z opisu widać wyraźnie, że na tym polu bitwy spotyka się dwóch ludzi i Filistyn, mimo że jest potężnym człowiekiem, jest bezradny trochę. No bo na jego wychodzi na wprost w niego młody chłopak, z którym w ogóle nie ma o czym mówić, o jakiej walce. To być pokonanym, hańba. Zwyciężyć, żaden honor. Powiedzmy, że sytuacja jest kompletnie beznadziejna. I stąd ta jego odzywka: ja pies jestem? Z kijem do mnie idzie? Nie wie, że Dawid jest komandosem. I opis biblijny mówi, że dzieje się to tak, że Goliat wychodzi naprzeciwko, a Dawid opuszcza szeregi, nie wychodząc naprzeciw Goliata, tylko wybiega. I technicznie, ja sobie wyobrażam, tak to jest, że wybiega i w biegu sięga po torbę, zakłada kamień i robi tylko tak. I kamień utkwił w czole Filistyna, Goliata. W pełnym biegu, jeden ruch. Proca nie była taka na gumki, jak ja miałem w młodości, z dętego od motocykla, tylko było dwa sznurki i w środku taka skórzana kieszonka. Więc on biegnąc naprzeciwko tego Filistyna, sięgnął do torby, załadował i w pełnym biegu zrobił tylko tak. I było po wszystkim. Kiedy potem stoi przed Saulem, ten obrazek jest też szokujący i pokazuje czasy, w jakich się to działo. Stoi przed Saulem, rozmawia z nim, a w ręce trzyma głowę Goliata. sobie możecie wyobrazić, przystojny, młody chłopak, a w ręce trzyma głowę, która ocieka krwią. Straszne czasy. Dwie strony wcześniej, jakbyście poczytali, to jest opis, w jaki sposób Samuel rozprawił się z wodzem Amalekitów, Agagiem. Ponieważ Saul go oszczędził, to Samuel własnoręcznie porąbał go na kawałki. Prorok Samuel. Straszne czasy. I Dawid wykonuje jeden, jedyny ruch. I trafia w sam środek czoła i zabija. Powiedziałbym, ogłusza może bardziej, bo jest napisane, że dobił go. Czyli wyjął jego miecz i to tak naprawdę zabił go jego własnym mieczem. Po co ta cała historia i ten przykład? Nasza nauka wynika z tego jednego ruchu procą. Nie jest możliwe, żeby Dawid przyszedł na pole bitwy i żeby potrafił zabić człowieka takim jednym ruchem. Jest to możliwe tylko w przypadku takim, kiedy tych ruchów w życiu wykonał tysiące albo dziesiątki tysięcy. Jeżeli ktoś z was jeździ samochodem dużo, to zdaje sobie sprawę, że żaden kurs prawa jazdy nie jest w stanie człowieka nauczyć jeździć samochodem. Bo to są odruchy. To są sytuacje, gdzie umysł jest oddzielony od organizmu w ogóle. Że można zupełnie spokojnie rozmawiać albo coś obserwować, ale nogi automatycznie na pedałach wykonują to, co mają wykonywać, i ręce, i włącza się odpowiednie tam rzeczy, nie myślą o tym zupełnie. Jeżeli ktoś dużo jeździ, to sobie zdaje z tego sprawę, że można przejechać pół miasta i w ogóle się nie wie, że się prowadzi samochód. Tak można wyćwiczyć swój organizm. I to, że Dawid jednym ruchem procy trafia na dużą odległość z biegu, to oznacza, że tą procą machał całe życie. Opisuje zresztą swoje przygody podczas pasienia owiec, kiedy no nieraz przychodzi mu się zetrzeć z dzikimi zwierzętami. On jest wyćwiczony. I teraz zejdźmy do tematu, który jest tutaj istotny. Nie uczymy siebie. Żeby stać się prawdziwym, pięknym chrześcijaninem, trzeba samego siebie uczyć. To nie jest tak, że w życiu potrafimy rozstrzygnąć sprawę, nie ćwicząc jej wcześniej. Brat Jeremiasz to w pierwszej godzinie powiedział, i z tym się chyba wszyscy zgodzimy, że w życiu popełniamy ogromną ilość błędów. Słowa nie takie, gesty nie takie, decyzje bez sensu, drobne, większe. Czasem te wielkie nie mają znaczenia żadnego, a czasem te najdrobniejsze funkcjonują i po iluś latach prowadzą albo do rzeczy pozytywnych, albo do tragedii w naszym życiu. Czegoś nie dopilnowaliśmy, coś zepsuliśmy, coś uszło naszej uwagi, nie potrafiliśmy wyprostować. Albo skaleczyliśmy kogoś, nawet nie dotarło do naszej myśli, żeśmy to zrobili. Cały czas w życiu błędy. A nie chcemy się uczyć. I wrócę do rzeczy znowu prostej, bo to jest najłatwiej pokazywać na rzeczach prostych. Nie mówcie źle o innych. Kartka papieru przed oczami. Dzisiaj nie powiedziałem źle o innych. Bo gdzieś to do nas dotrzeć musi w jakiś sposób. A następnego dnia, jak się patrzy na tą kartkę, no to sumienie to rozlicza. No dobra, ale no tak. No nie poszło wczoraj. Próbujemy dzisiaj. Nie mów źle o innych. Może wystarczy miesiąc, a może trzeba 5 lat, żeby to z siebie wytłuc. Nauczyć się tego, że mam nie mówić źle o innych. Czy umiecie się witać? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak się przywitać z drugim człowiekiem? Jaka jest ogromna różnica, kiedy przechodzimy koło kogoś i podajemy mu rękę i pędzimy dalej, następnemu rękę i pędzimy dalej. I ten gest zupełnie nic nie znaczy. Zupełnie nic nie znaczy. Nie pozostawia żadnego wrażenia. Mechaniczny gest. Czasem oczywiście czujemy uścisk z drugiej strony, jest jakieś porozumienie. A ja wam powiem, jak się powinniśmy witać. Pierwsza rzecz, kiedy się spotyka drugiego człowieka, to się witamy oczami. Nie ma przywitania, kiedy się na kogoś nie popatrzy. Powiem wam, dlaczego to jest ważne. Bo oczy nas zdradzają. Często nie patrzymy sobie w oczy, bo oczy nas zdradzają. Bo ręka się wysuwa, pokój bracie, a oczy mówią nienawidzę. A potem jest uśmiech. Bo jeżeli faktycznie jest tak, że mamy ciepły stosunek do tego kogoś, a on ma do nas ciepły stosunek, to jest to ogromna przyjemność popatrzeć sobie w oczy. Uśmiech sam się pojawia. A potem następuje uścisk z ręki. W tej kolejności. Bardzo prymitywna rzecz, wydaje się. Rzecz, której się można nauczyć. Biurko, nad biurkiem kartka papieru. Uczę się witać. Jak z każdą nauką, na początku jest to strasznie trudne. Więcej powiem. Na początku jest to obłudne. Bo pewne rzeczy musimy zrobić na siłę. Nie jesteśmy przekonani, żeby się z tym bratem przywitać w ten sposób. Musimy się zmusić do tego. Jest tu kawałek obłudy w tym. Do czasu. Do czasu. Bo z biegiem czasu nabieramy przyjemności w tym, żeby komuś zrobić przyjemność przez przywitanie się z nim. I to, co na początku było wysiłkiem, udawaniem, czymś dla nas sztucznym, staje się naturalnym. Zaczynamy przekazywać ciepło, które jest w nas. Ale odkrywamy ze zdziwieniem, ile tego ciepła w nas jest. Nic się tu nie da oszukać. Kiedy staramy się narzucić sobie rzecz, która jest w Ewangelii napisana, to weryfikujemy od razu siebie, jaki jest nasz stan, czy potrafimy to zrobić. Czy to, co robimy, jest naturalne, czy jeszcze się musimy zmuszać. Czy jeszcze trzeba roku, czy dwóch. Ale się trzeba zmuszać. Kartka, napis. Będę się witał po chrześcijańsku. I tak krok po kroku, krok po kroku. I na początku umiemy tylko jeden dodać pięć. Jeszcze się czasem pomylimy. Ale potem już umiemy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z naszej przyjaźni. A potem stajemy się światłem świecącym na górze. I tak naprawdę Pan Jezus, jak czytać to, o czym On mówi, jak się porusza i co robi, to nie ma w tym żadnego dogmatu. To jest po pierwsze przepis, jak łatwiej żyć, a po drugie, jak łatwiej się tam dostać. Cała Ewangelia. Bo kiedy nauczymy się, jak żyć, to znaczy, żeśmy się zmusili sami, żebyśmy byli akceptowani przez innych ludzi. Nauczyliśmy się Ewangelii. A jak się nauczyliśmy, to Pan Bóg się uśmiecha do nas po prostu. I możemy liczyć na Jego łaskawość. Ale jeżeli to będzie pokój bracie z kamienną twarzą, to smutny ten nasz Pan Bóg. No. Tego nienawidzi. Jak na postać Pana Jezusa popatrzymy, to tego nienawidzi. O dziwo mniej mu przeszkadza, że jest polityka człowieka, który jest pijakiem, albo kobietę wszeteczną, ale nienawidzi obłudy, zakłamania, nienawidzi dwulicowości, tego czegoś, co jest tak trudno wywalić z serca. Kiedy przyjedziecie do domu potem, to chciałbym, żebyście jedną rzecz zapamiętali. Zapamiętajcie tą prozę Dawida. Żeby umieć trafić w życiu, żeby umieć podjąć decyzję w ułamku sekundy, bo życie tego od nas wymaga, że musimy podejmować decyzję w ułamku sekundy. jest sytuacja, musimy coś powiedzieć, jak zareagować, zająć stanowisko w ułamku sekundy często. Tego się nie da zrobić, jeżeli się tego nie ćwiczy. Jeżeli się nie ma wewnętrznego, pięknego człowieka. Jeżeli się w sobie nie nosi do Ewangelii, już nie mówiąc o tym, co napisał Paweł, że w nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Co więcej, tak dużo mówimy o ewangelizacji. Nie ma ewangelizacji przez zmiany samego siebie. Nie ma ewangelizacji bez zmiany zboru. Nie ma. Bo ewangelizacja to nie są słowa. Ludzie muszą mieć gdzie przyjść. Ludzie muszą mieć gdzie się iść przytulić. Tego potrzebują. Nie słów i tłumaczenia, jak to jest napisane, tylko tego, żeby mieć, jak się do kogoś przytulić. Żeby ktoś się z nimi normalnie przywitał. To jest Ewangelia. I kiedy postawimy to na głowie i zaczniemy mówić, że prawda nas uświęca, to jesteśmy kłamcami. Prawda daje tylko świadomość i poruszenie sumienia. Że przecież tam jest tak napisane, a ja jestem inny. To daje prawda. To daje zrozumienie. Im bliżej Pana Boga, tym bardziej nas powinno dręczyć sumienie, że to nie funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować. Ale nie chodzi o tamtą świadomość, tylko o nasze sumienie. Jak czytacie list Jakuba, to on jest przerażający w swojej treści, bo Jakub, nie wiem, myślę, że jesteście w wieku podeszłym, ale młodzi duchem. Jakub wali z grubej rury. Nie oszczędza nikogo. Jak się czyta list świętego Jakuba, to jest walenie z grubej rury. Może dlatego nie bardzo lubimy czasem ten list czytać, bo to jest taka prawda w oczy. Nie będę przeciągał, bo chciałem was zarazić tylko tamtym obrazkiem ze Starego Testamentu. Dobrze, żeby został w głowie, że w życiu trzeba się uczyć. Po prostu się uczyć, zadawać sobie zadania. Powiedzieć, słuchaj, masz do odrobienia zadanie takie. Dzisiaj będziesz tak postępował. Albo spróbuj się wyzbyć tego paskudnego nawyku, który masz. Bądź ty, chłopie, mniej marudny. Albo weź się za robotę, bo wszyscy wokoło widzą, że nic nie robisz, że tylko krzyk wokoło siebie. Trzeba sobie zadawać zadania i się odpytywać z tych zadań. Kartka nad biurkiem. Nie będę marudny. Trzeba walczyć ze sobą. Apostoł Paweł, to pamiętacie, 12 rozdział listu do Rzymian. Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną waszą służbę. Po prostu trzeba zmiany w życiu. I myślę, że tutaj to nie jest kwestia używania wielkich słów, tylko pewnej praktyki i ogromnej konsekwencji. Czasem niektórzy szczęśliwi na tym świecie doznali takiego wstrząsu duchowego, jak mówimy, często używamy narodzenia duchowego. Takiego wstrząsu, że im to z łatwością przyszło. Wiecie, jak ja czasem podziwiam, jak patrzę na przykład na celnika Zacheusza, że jak z tego drzewa zszedł, na które wylazł, żeby Pana naszego zobaczyć, to zlazł inny człowiek. I nie miał z tym żadnego problemu. Panie, mówi, to ja teraz będę wynagradzał. Ale czasem nie mamy takiego olśnienia w życiu. Mordujemy się, męczymy to nasze życie i trzeba kartki papieru i mozolnie dojść do pewnych rzeczy, które czasem inni dostali z ręki, bo się zachwycili Panem Bogiem. Czasem nie będzie nam dana łaska, żeby się zachwycić, ale mamy tylko dwa talenty. A jak zakopiemy, to jest po nas. Może Pan Bóg nie chce od nas fajerwerków. Może nie mamy być ludźmi, których będą wszyscy widzieli, ale mamy kawałek roboty rzetelnie do zrobienia. Rzetelnie do zrobienia. Że się idzie do pracy na przykład, no i patrzy, jakby się tu poobijać. Jeszcze krzyczy głośno, że się za mało zarabia. Prosta sprawa, nie? Zupełnie prosta sprawa. Że się mówi, no wiesz, no, nie mogę się z tobą zgodzić, i nie możemy razem w tym zborze być. Nie do zrobienia. A tamci to są wszyscy gorsi od nas, bo ja rozumiem wysokie powołanie, oni nie. Nie do przejścia. Pamiętajcie o tej proce. Pewne rzeczy trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć i ćwiczyć i rok, i pięć, i dziesięć lat i trzeba ćwiczyć. Nie wolno się poddać. I umówmy się, że jak się będziemy witali, to najpierw oczka. Najpierw oczka. Najpierw sprawdźmy, co tam w środku jest. Czy jest serdeczność? Jak nie, kartka nad biurkiem. Musimy się przełamywać w życiu. Ja czasem spotykam z ludźmi, którzy mają takie zdanie, ale wiesz, ale ja nie wiem, jak ja to zrobić. Prosta rzecz. Trzeba iść do brata i się do niego przytulić. A resztę Pan Bóg zrobi. Są rzeczy, które należy załatwiać prosto. Nie wokoło. Nie tygodniami, latami. Idź i przytulić się do brata. Bracie, słuchaj, zróbmy coś, bo ja już dalej nie mówię. To momentalnie załamuje tą drugą osobę. Sprawy się tak łatwo prostują w życiu, tylko trzeba mieć odwagę je robić. Bez podchodów, bez kombinowania, bez cygaństwa, bez zakłamania. Co robić je? Stawać się chrześcijaninem. Kupmy se po procy wszyscy i nauczymy się wymachiwać tym sznurkiem na co dzień. Amen.